Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zerowy VAT na żywność będzie obowiązywał przynajmniej przez pierwsze dwa kwartały przyszłego roku. Koszt kontynuacji tarczy antyinflacyjnej w tym zakresie to ponad 8 miliardów złotych. Jeszcze w tym tygodniu resort finansów ma opublikować rozporządzenie w tej sprawie. Zerową stawką VAT nadal mają być objęte takie produkty jak mięso, ryby, nabiał, olej, mąka, mleko, warzywa, owoce i produkty dla niemowląt. Szef rządu powiedział, że w odniesieniu do innych towarów i nośników energii rząd wprowadzi mechanizmy osłonowe. Nowe, tak, aby uchronić Polaków przed inflacją. Premier Mateusz Morawiecki wymienił tu m.in. zamrożenie cen energii dla gospodarstw domowych, a także gazu.
To wszystko po to, aby złagodzić te zmiany budżetowe, zmiany fiskalne i zmiany legislacyjne, do części których jesteśmy przymuszani ze strony Komisji Europejskiej. Stawiamy w ten sposób opór inflacji. Również dzisiaj chcę powiedzieć, że przyjęte zostały już regulacje i one przechodzą przez kolejne etapy procesu legislacyjnego, aby zamrozić ceny gazu.
Prezes Rady Ministrów zwrócił też uwagę, że dzięki działaniom rządu udało się obniżyć maksymalny szczyt inflacji o 3-4 punkty procentowe. Mateusz Morawiecki, powołując się na ekonomistów, powiedział, że od środka drugiego kwartału przyszłego roku inflacja ma szansę być w mocnym trendzie spadającym. Jutro poznamy szybki szacunek GUS-u na temat wzrostu cen i usług w listopadzie. W październiku wskaźnik ten wyniósł 17,9%, licząc rok do roku. Uszczelnienie polskiego systemu wsparcia to główne założenie nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, którą przyjął we wtorek rząd. Propozycję przygotowało MSWiA. Wiceszef tego resortu Paweł Szefernaker powiedział, że zmiany wynikają z dotychczasowego doświadczenia funkcjonowania ukraińskich uchodźców w Polsce. Nowelizacja przewiduje obowiązek składania wniosku o nadanie numeru PESEL przez obywateli Ukrainy, którzy przybyli do naszego kraju po ataku Rosji 24 lutego. Projekt zakłada też, że od 1 marca przyszłego roku będą oni musieli pokrywać część kosztów utrzymania w miejscach zbiorowego zakwaterowania.
Co do zasady, dla tych uchodźców, którzy pracują, którzy mogą normalnie funkcjonować, chcemy, aby partycypowali w kosztach po 120 dniach pobytu w Polsce i pomocy od państwa. Ta zasada nie będzie dotyczyła kobiet w stanie błogosławionym, kobiet wychowujących więcej niż dwójkę dzieci, czy też osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz osób starszych. To jest jedno z ważniejszych rozwiązań w tej ustawie, także wszelkiego rodzaju świadczenia, które są, bo przypomnę, że osoby, które uciekają przed wojną, uzyskują legalny pobyt w Polsce, mają możliwość pracy, nauki w szkole, także doświadczeń. Chcemy, aby system był maksymalnie uszczelniony, tak żeby nie było wątpliwości, że pobierają te świadczenia ci, którzy nie powinni ich pobierać.
Dziennie do Polski przyjeżdża około 1000 osób, które wskazują, że są uchodźcami. Rząd spodziewa się jednak większego napływu uchodźców w związku m.in. z problemami energetycznymi na Ukrainie. Z danych Straży Granicznej wynika, że od początku rosyjskiej agresji z Ukrainy do Polski wjechało blisko 8 milionów osób, a wyjechało 6 milionów 200 tysięcy. Senat zajmował się we wtorek nowelizacją ustawy Prawo oświatowe. Uchwalone przez Sejm przepisy dotyczą m.in. zasad obecności organizacji pozarządowych w szkołach. W dyskusji nie zgłoszono nowych wniosków o charakterze legislacyjnym. Senatorowie opozycji apelowali jednak, by podczas głosowania Izba opowiedziała się za odrzuceniem noweli w całości. Przyjęcie noweli chcą natomiast senatorowie PiS-u. Zgodnie z procedowaną ustawą, aby organizacja pozarządowa mogła wejść do szkoły, będzie musiała złożyć wniosek do dyrektora placówki. Przed podjęciem decyzji będzie on musiał uzyskać opinię Rady Rodziców, która przeprowadzi konsultacje z rodzicami. Senator PiS-u Marek Komorowski podczas debaty zaapelował do prezydenta o podpisanie ustawy. Przypomniał, że zgodnie z nowelą zajęcia pozalekcyjne powinny być oparte na chrześcijańskim systemie wartości.
Jesteśmy za tym, żeby organizacje pozarządowe wchodziły do szkoły, pogłębiały, kształtowały dodatkowo młodzież, uczniów. To jest zasadne. Ale wracamy do pytania o programie nauczania. Co ma być nauczane i wychowanie? Dalej mówi preambuła do ustawy Prawo oświatowe, respektując chrześcijański system wartości. I na tym chrześcijańskim systemie wartości, czy się komuś podoba, czy nie podoba, mają być prowadzone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. Kurator ma decydować, jaki program będzie realizowany w szkole. Jeżeli mówimy, że jesteśmy państwem prawa, jeżeli mówimy, że działamy zgodnie z konstytucją, to działajmy, realizujmy chrześcijański system wartości.
Ustawa zwiększa też prerogatywy kuratora oświaty i wprowadza zmiany w edukacji domowej. Głosowanie nad ustawą ma zostać przeprowadzone na koniec posiedzenia Senatu. Prawo i Sprawiedliwość domaga się od Platformy Obywatelskiej odpowiedzi na pytania dotyczące energetyki zarządów PO-PSL. Więcej Piotr Brzezina.
Z apelem do liderów PO, by odpowiedzieli na pytania o energetykę za czasów, gdy przy władzy była koalicja PO-PSL, zwrócił się rzecznik PiSu. Rafał Bochenek skierował w tej sprawie listę pytań do Donalda Tuska w czwartek. Poseł PiSu chce wiedzieć m.in., dlaczego rząd PO chciał podpisania umowy z rosyjskim Gazpromem aż do roku 2037, gdzie jest zapowiadana na 2020 rok elektrownia atomowa oraz dlaczego nie realizowano gazociągu Baltic Pipe. Rafał Bochenek podkreślił, że gdyby za rządów PO-PSL zapadały w tych sprawach inne decyzje, to Polacy mogliby się czuć obecnie bezpieczniej.
Polacy czekają na informacje w tych sprawach, które tutaj poruszyłem, dlatego że polityka energetyczna to polityka, szanowni państwo, długofalowa, wieloletnia. I to nie jest tak, że z dnia na dzień podejmuje się pewne decyzje i realizuje inwestycje, ale to są inwestycje, które muszą być zaplanowane, przygotowane, jeżeli chodzi o dokumentację, pozyskanie środków, zagwarantowanie finansowania i zrealizowane. I to nie jest tak, że przeprowadza się je w ciągu dosłownie kilku dni. Jeżeli w czasach rządów Platformy i PSL-u zapadłyby korzystne, dobre dla Polaków decyzje w tym zakresie, wówczas Polacy mogliby się czuć o niebo bezpieczni.
Między innymi te sprawy ma zbadać specjalna komisja, której powołania chce Prawo i Sprawiedliwość. Partia rządząca chce, żeby zaczęła ona działać na początku przyszłego roku.
W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się we wtorek posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezydent Polski, minister rodziny i polityki społecznej oraz szef Solidarności. Tematem debaty była przyszłość dialogu społecznego, co ściśle wiąże się z kształtem ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Rada ma dziś fundamentalne znaczenie. Jak wskazał, Polska zmaga się ze skutkami pandemii i wojny na Ukrainie. Konsekwencje działań militarnych będą odczuwalne przez wiele lat, dodał prezydent.
Takiej wojny Europa nie widziała od II wojny światowej, takiej skali działań zbrojnych, takiej skali oddziaływania na społeczeństwa, no i także i takiej skali skutków gospodarczych. Te skutki gospodarcze są ogromne, przede wszystkim poprzez oddziaływanie na rynek energetyczny i to właściwie w każdym aspekcie tego rynku, bo zarówno na rynek gazowy, jak i na rynek energii elektrycznej, wszelkich właściwie źródeł tej energii, bo poczynając od problemów z elektrowniami atomowymi na Ukrainie, poprzez problemy z dostawami surowców energetycznych takich jak węgiel, poprzez problemy z dostawami ropy naftowej, poprzez problemy i z dostawami gazu i w efekcie cen wszystkich tych surowców energetycznych.
Podczas obrad poruszono też m.in. temat rynku pracy i zmian w ustawie o RDS. Rada Dialogu Społecznego to forum trójstronnej współpracy. Gremium to tworzą przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców i rządu. Przewodniczącym Rady rotacyjnie przez rok jest przedstawiciel każdej ze stron. Wicepremier Mariusz Błaszczak powiedział, że polsko-koreańska współpraca w zakresie militarnym rozwinęła się szybko i w sposób satysfakcjonujący obie strony. Szef MON-u wziął udział w otwarciu polsko-koreańskiego seminarium przemysłu obronnego. Minister Mariusz Błaszczak przypomniał, że jeszcze w tym roku do Polski dotrą czołgi K-2 i armatochaubice K-9. W przyszłym roku planowane są dostawy samolotów FA-50 i wyrzutni rakiet. Wicepremier Mariusz Błaszczak podkreślił wysoką jakość techniczną koreańskiego sprzętu wojskowego.
Koreański sprzęt jest zaawansowany technicznie, a także projektowany przy uwzględnieniu zagrożeń podobnych do tych, których możemy się spodziewać w Polsce. Spełnia on nasze oczekiwania i wpisuje się w plany dalekosiężnego rozwoju Wojska Polskiego. Należy podkreślić, że dostawa już zakontraktowanych rodzajów sprzętu wojskowego oznacza szeroką współpracę przemysłową na kolejnych etapach, co spowoduje zwiększenie kompetencji polskiego przemysłu obronnego.
Polska Grupa Zbrojeniowa szacuje, że wartość jej udziału w projektach związanych z dostawami koreańskiego sprzętu wyniesie ponad 60 miliardów złotych. Docelowo polskie zakłady zbrojeniowe będą dostarczały komponenty do koreańskich czołgów, armatochaubic i wyrzutni rakietowych. Wicepremier Piotr Gliński uczestniczył w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej do spraw edukacji, młodzieży, kultury i sportu. Spotkanie w Brukseli, jak powiedział, było poświęcone przyjęciu planu pracy Unii Europejskiej w obszarze kultury na najbliższe 3 lata, a także sytuacji na Ukrainie. Minister kultury Piotr Gliński przekazał też, że na wniosek Polski w unijnej naradzie wziął udział minister kultury Ukrainy, który przedstawił listę potrzeb. Wicepremier podkreślił, że ważne jest, by Ukraina funkcjonowała jako państwo na swoim terytorium mimo wojny prowadzonej z rosyjskim najeźdźcą. uchodźcom.
Na przykład opera czy balet funkcjonuje bez elektryczności. Ludzie oświetlają telefonami taki występ, żeby nawet symbolicznie funkcjonować. W Chersoniu nawet, natychmiast po wyzwoleniu, teatr występował na ulicy, bo to jest symbolicznie istotne dla podtrzymania ducha oporu. No jeżeli Ukraina się złamie, czy załamie, no to przecież Putin dojdzie do granic Unii Europejskiej już i ta pełnoskalowa wojna zagrozi kolejnym krajom. Ja nie do końca widzę pełne uświadomienie sobie tego zagrożenia w Unii Europejskiej po obradach, które dzisiaj miały miejsce.
Polska i kraje bałtyckie na posiedzeniu ponowiły też apel do Komisji Europejskiej o zablokowanie wszystkich kanałów rosyjskiej propagandy. Wicepremier Piotr Gliński zauważył, że wciąż jeszcze kilka kanałów, na pewno Rosja 24, działa na platformach satelitarnych zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i na okupowanych terytoriach na Ukrainie, co wzmaga rosyjską propagandę. Tego nie powinno być, podkreślił polityk. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.